To jest program RZG Interwencje, kłania się Piotr Kuśnierz. Dziś będziemy rozmawiać na temat tego, jak bardzo pandemia wpływa na depresję wśród nastolatków i jak temu przeciwdziałać. Czas przedstawić zaproszonych gości. Razem z nami jest Julia, uczennica jednej z zielonogórskich szkół. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest również z nami Wiktoria Kozioł, zielonogórzanka, studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku socjologia.
Dzień dobry.
I Łukasz Wojtacha, terapeuta społeczny, wychowawca młodzieży. Dużo mówi się ostatnio w mediach na temat pandemii, negatywnych skutków lockdownu. Myślę, że za mało czasu poświęca się kwestii tego, jak my to przeżywamy. Starsi zielonogórzanie, młodsi zielonogórzanie. Dziś ten program ma na celu pokazać, jak radzimy sobie lub nie z problemem izolacji. I najpierw pytanie do Julii. Julio, ty masz 17 lat. Niebawem wkraczasz w dorosłość. Powiedz proszę, jak osobiście przeżywasz te ograniczenia pandemiczne? To już od roku trwa.
Przez obecną sytuację w kraju, jak i na całym świecie, brakuje mi chęci na wychodzenie z domu. Zawsze siedzę już tutaj na miejscu. Nie potrafię zachęcić się do wyjścia. Na pewno pogorszył mi się też wzrok przez ciągłe korzystanie z laptopów, jak i telefonów. No i tak samo jest z kondycją fizyczną.
O to samo zapytam Wiktorię. Wiktoria, jesteś troszkę starsza oczywiście, ale też wciąż jeszcze jesteś młodą osobą. Powiedz, jak ciebie dotknęła bezpośrednio społeczna izolacja? Jak ciebie dotyka? Jak te zakazy wpływają na twoje samopoczucie i codzienne życie?
No nie jest to na pewno przyjemna sytuacja. Ja pamiętam rok temu w marcu. Cieszyliśmy się na 2 tygodnie wolnego. No i było to coś, co uważaliśmy za fajną przerwę przed maturą, ale w momencie, kiedy wracam do tego teraz, no to jest to bardzo przytłaczające, bo nikt wtedy nie spodziewał się tak długiego okresu bez szkoły i bez nauki. I po pewnym czasie uważam, że jest to bardzo męczące i mi bardzo brakuje możliwości pójścia do szkoły, możliwości kontaktu z innymi ludźmi. No i mam nadzieję, że szybko się to zmieni i że jednak będę mogła poznać jeszcze życie studenckie i osoby, z którymi studiuję.
To jest chyba ważne, o czym mówicie, bo to, co dla nas wydawało się normą, prawda, ta codzienność teraz została nam odebrana. W związku z tym pytanie do pana Łukasza Wojtachy, terapeuty społecznego. Panie Łukaszu, jakie mogą być długofalowe skutki izolacji społecznej dla młodych ludzi? Bo tutaj z relacji Wiktorii i Julii już słyszymy, że minął rok, a tak naprawdę ten rok miał wpływ negatywny na naszą psychikę.
Potwierdzam, że ta sytuacja obniżonego nastroju, takiej dużej demotywacji, ona też jest potwierdzona przez ostatnie badanie. Jak się pan pyta o kwestie długofalowych konsekwencji, tak, to z jednej strony pamiętajmy o tym, że konsekwencje będą po pierwsze zdrowotne, tak? Znaczy te, z którymi nikt z nas dzisiaj nie potrafi jeszcze ich do końca przewidzieć. Żaden zespół lekarzy na dzień dzisiejszy nie jest w stanie oszacować, jak zdrowotnie wpłynie pandemia na przyszłe pokolenia. Z drugiej strony widzimy już te obniżenie kwestii kontaktów społecznych. Ono będzie zaburzać tą sferę z jednej strony afektywną, czyli tą odpowiadającą za motywację wewnętrzną, za budowanie empatyczności w relacjach. Za kształtowanie postaw i wartości, bo to się niestety albo stety buduje w kontakcie z drugą osobą. Tego się nie da zrobić i wirtualnie. Tą strefę kognitywną, czyli wiedzową, możemy sobie w tą rzeczywistość zdalną włożyć, ale tej strefy afektywnej, która może nie do końca była do tej pory tak mocno dostrzegana przez uczniów czy przez studentów, ale ona w tej rzeczywistości szkolnej się odbywała trochę mimochodem. I też ta psychomotoryczna, o której tutaj przedmówczynie wspominały, że odczuwają też skutki tego lockdownu, tego okresu pandemicznego w swojej fizyczności. To są jakby takie najistotniejsze kwestie, którymi my będziemy się w przyszłych, myślę, nawet i dziesięcioleciach mierzyć.
Wracamy do Julii. Julio, opowiedz proszę, czego ci najbardziej brakuje? Z jakichś takich konkretnych rzeczy? Mogą to być drobnostki z czasów sprzed pandemii?
Przede wszystkim atmosfera, jaka panowała w szkole, była bardzo przyjazna. I też samego kontaktu, nawet rozmowy z przyjaciółką, przyjaciółmi razem, wspólnie, to też bardzo mi brakuje.
Wiktorio, pytanie do ciebie. Jak ty dbasz o równowagę psychiczną w tym trudnym okresie pandemii? Czy również twoi znajomi na to zwracają uwagę? Potrafią się odnieść w tej nowej rzeczywistości dla nas wszystkich?
No
No jest zdecydowanie ciężkie i trzeba umieć to jakoś wypośrodkować i utrzymywać kontakty online. Myślę, że jest to ważne, żeby rozmawiać z innymi. Szczególnie w momencie, kiedy spędzasz tak naprawdę cały dzień przed komputerem, no to warto jednak później porozmawiać z kimś innym niż wykładowcami na Teamsach. No myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby wychodzić na spacery. Czy to samemu, czy gdy mamy psa. Bo po siedzeniu przez tyle godzin przy komputerze, no byłoby ciężko bez wyjścia. Chociaż na momencik.
Panie Łukaszu, jak to jest, proszę powiedzieć, bo mamy z jednej strony tak, apel do tego, żeby rozmawiać, gdzieś tam się spotykać, ale z drugiej strony mamy wiele obostrzeń, które uniemożliwiają nam kontakt z drugą osobą. Jak młodzi ludzie mogą dbać w takim razie, w tym trudnym okresie, o równowagę psychiczną w czasach izolacji, znikomych kontaktów z innymi? Czy tutaj podstawą do budowania jakichś takich relacji, dobrego samopoczucia psychicznego jest rodzina, czyli ci najbliżsi, którzy są z nami gdzieś blisko?
Pamiętajmy o tym, że to nie ilość, a jakość interakcji społecznych przygotowuje nas do bezpiecznego funkcjonowania w przyszłości. Rodzina jest tą komórką społeczną najbliższą. Tak? I to jest trochę takie zwierciadło tego, jak młoda osoba przygotowuje się do tych relacji zarówno społecznych w szkole, na uczelni, czy potem w życiu dorosłym. Więc w tej chwili największy chyba apel jest do rodziców, do tego najbliższego otoczenia, aby byli bardziej świadomi. Tak? Znaczy, żeby byli świadomi tej empatyczności. Nie mogą sobie pozwolić na takie założenie, że ktoś za nas coś zrobi, że nauczyciel w szkole, czy nauczyciele w szkole coś zrobił, że wykładowcy, czy grupa innych studentów mojemu dziecku coś da za mnie. I to może nie jest super optymistyczne dla rodziców, ale to jest jakby najważniejsza prawda. Z drugiej strony też w kontekście tego, o czym bodajże pani Wiktoria wspominała, tak? Wyjście z psem, wyjście w ogóle na spacer, spotkanie się chociaż z jedną osobą w sposób w miarę regularny, oczywiście przy zachowaniu tych wszystkich obostrzeń, które są też wprowadzane dla naszego takiego społecznego bezpieczeństwa, ale jednak dbajmy o to, żebyśmy mieli osoby w realu i trochę też w tym kontakcie wirtualnym, przed którymi możemy się otworzyć troszeczkę bardziej. Tak? Znaczy nie liczmy na to, że coś się zdarzy w naszym życiu samo z siebie. Bądźmy też proaktywni po to, żeby nie pozwolić sobie na ten obniżony nastrój, który może doprowadzić do depresji.
O tym będzie więcej w drugiej części programu RZG Interwencje. Wypowie się na ten temat Leszek Klimas. Natomiast ja jeszcze chciałem zakończyć tę pierwszą część programu RZG Interwencje bardzo ważnym pytaniem do państwa, do wszystkich. Co sądzicie o nauce zdalnej? Poproszę na początku o odpowiedź Julię.
Dosyć to ciężkie pytanie, bo nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że jest ona bardzo korzystna lub bardzo negatywna. Na pewno o dziwo bardzo dobrze uczy mi się na lekcjach, mimo że dużo moich znajomych mówi całkiem co innego. Ja natomiast potrafię skoncentrować się w domu, ale konsekwencją tego jest zarywanie nocek do naprawdę bardzo późnych godzin, już do rana czasem, do piątej nawet, do czwartej. To jest akurat taki minus, bo po prostu się nie wysypiam. Natomiast stacjonarnie to najbardziej brakuje mi kontaktu z ludźmi i atmosfery, jaka panowała w szkole.
Wiktorio, mam pytanie do ciebie. Jak ci się uczyło przez internet na początku tej pandemii, kiedy wchodziła ta nauka zdalna? Jak jest teraz? Odczuwasz wyraźną różnicę?
Różnicę chyba jedynie, jeżeli chodzi o naukę, taką stricte naukę. Ja pamiętam, że na początku było mi ciężko, bo były to jakieś około 3 miesiące przed maturą. Uważam, że bardzo ciężko jest przygotować się do matury z tak wielką ilością materiału samemu. Więc tutaj muszę wspomnieć o tegorocznych maturzystach, że nie zazdroszczę sytuacji. Co do studiów online, no to mogę powiedzieć, że no nie jest to, czego oczekiwałam. Na uczelni do tej pory byłam raz odebrać legitymację studencką, więc mam nadzieję, że będę miała okazję jeszcze postudiować na miejscu. Bo ja cały semestr zimowy miałam nadzieję, że w semestrze letnim jednak będę miała tą okazję. Nie jest przyjemnie, ja też mam dosyć problem z nauką zdalną, ciężko mi w domu się uczyć, więc no mam nadzieję, że jeszcze trochę się to zmieni i że będzie lepiej.
Ostatnie pytanie w tej pierwszej części do pana Łukasza. Panie Łukaszu, jakie mogą być skutki długotrwałej nauki zdalnej dla młodych ludzi?
tak naprawdę kwestia związana z motywacją, nie do końca umiejętność nabycia tej motywacji wewnętrznej. Jednak proces edukacyjny, proces szkolny gdzieś w swoim założeniu ma wspomóc młodą osobę w tym procesie nabywania motywacji wewnętrznej. Jeżeli człowiek młody jest odizolowany od nauczycieli, od grupy rówieśniczej, jest jej motywacji. Z drugiej strony myślę, że warto spojrzeć na tą naukę zdalną w taki sposób trochę oddzielenia tego, na co nie mam wpływu, czyli nie mam wpływu, ile epidemia potrwa.
Tak.
Nie mam wpływu na to, czy będę w trybie hybrydowym, czy zdalnym. Warto za to w takim bądź razie skupić się na tych takich drobnych rzeczach, na które ja jako osoba, ja osobiście mam wpływ, czyli zacząć pracę, czy to własną, taką autorefleksyjną, czy poszukać pewnej grupy wsparcia, albo też pomocy u osób, które chociażby, tak jak u nas na Uniwersytecie Zielonogórskim, jest w tej chwili projekt UZ dostępny dla wszystkich, gdzie są specjaliści, którzy wspomagają studentów w tym czasie około pandemicznym. Rozejrzyjmy się wkoło u siebie, gdzie mogę znaleźć wsparcie zewnętrzne, tym, żeby samemu jak najlepiej poradzić sobie. I to jest ogromna nauka, która wbrew pozorom może być bardzo dużym zastrzykiem na przyszłe życie, do przyszłych wyzwań, z którymi młode osoby będą miały do czynienia. Więc nie patrzmy tylko na ten okres okołopandemiczny jako na samo zło. Zobaczmy trochę, spójrzmy tak trochę rozwojowo. Ja też pracuję jako coach, więc patrzę nie na problem, a staram się widzieć jakie mogą pozytywne skutki z tego wyzwania, z którym się bierze przyjść do mojego życia. I jakby tej trochę zmiany polaryzacji, tak?
Jasne.
Nie na problem, a na wyzwanie życzę młodym ludziom, uczniom i studentom.
Musimy już kończyć pierwszą część programu RZG Interwencje. Za wspólnie spędzony czas w tej pierwszej części dziękuję zaproszonym gościom. Była dzisiaj z nami Julia, uczennica jednej z zielonogórskich szkół. Dziękuję.
Dziękuję.
Uczestnikiem programu była również Wiktoria Kozioł, zielonogórzanka, studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku socjologia. Dziękuję, Wiktorio.
Dziękuję bardzo.
Oraz Łukasz Wojtacha, terapeuta społeczny, wychowawca młodzieży. Dziękuję za udział w pierwszej części programu RZG Interwencje.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
RZG Interwencje. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
Czas na drugą część programu RZG Interwencje. Dziś mówimy o tym, jak bardzo pandemia wpływa na depresję wśród nastolatków i jak temu przeciwdziałać. W pierwszej części naszej audycji mówiliśmy o tym, jak młodzi ludzie sobie radzą z tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Wypowiadał się też pan Łukasz Wojtacha, terapeuta społeczny. A teraz gościmy Leszka Klimasa. To jest ekspert do spraw zdrowego żywienia i treningu. Dzień dobry, panie Leszku.
Witam serdecznie wszystkich.
Chciałem zacząć tę drugą część programu RZG Interwencje od pytania dotyczącego aktywności fizycznej. Dlaczego ta aktywność fizyczna jest tak ważna i wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie w tym trudnym okresie, dodajmy, pandemii?
Ja myślę, że tutaj aktywność fizyczna odgrywa główną rolę, z tego względu, że wiadomo, że aktywność fizyczna, czyli sport, jakikolwiek wysiłek fizyczny, jest związany z naszym mózgiem. Co za tym idzie? Oczywiście pod wpływem wysiłku fizycznego wydzielają się pozytywne nasze endorfiny. Jedna z nich to serotonina, która jakby nas uszczęśliwia pod tym kątem, że zrobiliśmy trening, jesteśmy szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. I to ma jakby wpływ na to, na nasze zachowanie, na nasze uczucia, na nasz apetyt, na samą akceptację związane z tym wszystkim. Ja uważam, że tutaj ten wysiłek fizyczny jakby to jest główny motyw tego tematu.
Jakie formy aktywności fizycznej, szczególnie dla tych młodych osób, o których dzisiaj mówimy, są najważniejsze? Jak powinniśmy dbać o własne samopoczucie pod względem aktywności fizycznej?
Ja może powiem, jak to wygląda z punktu widzenia Światowej Organizacji Zdrowia, jak oni polecają. Naukowe badania już wykazują, że systematyczna aktywność fizyczna może obniżyć ryzyko wystąpienia depresji, także wspomóc jej leczenie. I tak jak Światowa Organizacja Zdrowia poleca, że trening 45 minut 3 razy w tygodniu jest nam w stanie to wszystko poprawić.
Proszę powiedzieć, jakie proste ćwiczenia możemy wykonywać my we własnym domu, by poczuć się lepiej?
Polecam wyjście po prostu z domu na spacer, dotlenienie się, dotlenienie organizmu, pospacerować, czy też z psem, czy pojeździć na rowerze, czy na hulajnodze. Cokolwiek, po prostu wyjść i się dotlenić. Dla mnie jest to jakby najlepsza aktywność fizyczna na dzisiejsze czasy.
I to jest bardzo ważna sugestia. Leszek Klimas, ekspert do spraw zdrowego żywienia i treningu, był dzisiaj moim i Państwa gościem w drugiej części programu RZG Interwencje. Dziękuję bardzo, panie Leszku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu za wspólnie spędzony czas. To był program RZG Interwencje. Do usłyszenia.